Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejna odsłona podcastu BSS BS Tajemnic. Dzisiaj kolejny odcinek z gościem, którym jest Michał Maj z Baker McKenzie. Cześć Michale.
Cześć Wiktor, witam Państwa.
Słuchaj, spotkaliśmy się tutaj, aby poruszyć temat dosyć istotny, dlatego że projekt, o którym sobie dzisiaj opowiadamy, ma możliwość wsparcia w rozwoju sektora nowoczesnych usług dla biznesu w naszym kraju. Ale nie tylko tą branżę, bo będziemy sobie rozmawiali o polskiej strefie inwestycji.
Dokładnie tak i myślę, że to akurat dla branży nowoczesnych usług jest dość ciekawy temat i to narzędzie może być naprawdę interesujące jako element planowania i zarządzania efektywną stawką podatkową wśród przedsiębiorców działających w tym sektorze, a niestety doświadczenie uczy, że ta tak zwana polska strefa inwestycji jako narzędzie pomocowe nie jest zbyt popularna, bo też nie ma dużej świadomości co do tego, że akurat w tym konkretnym sektorze możemy z tego skorzystać.
I powiem Ci szczerze, że ja też właśnie miałem do tej pory takie pojęcie, bo generalnie poczytałem sobie troszeczkę o polskiej strefie inwestycji. Wiem, że wywodzi się to historycznie, to jest taki jakby następny krok po specjalnych strefach ekonomicznych, ale moje wrażenie było takie, że tutaj głównym beneficjentem to raczej są ci, co stawiają sobie hale magazynowe, tworzą jakieś linie produkcyjne, potrzebują masę ziemi, żeby na tym zrealizować jakąś inwestycję. A tu jednak się okazuje, że sektor usług również jest pewnego rodzaju potencjalnym beneficjentem z tego projektu. Powiedz, skąd się w ogóle wziął projekt Polskiej Strefy Inwestycji?
Czy to jest tak, jak powiedziałeś? Myślę, że Polskie Strefy Inwestycji są pewną ewolucją specjalnych stref ekonomicznych. To rozwiązanie zostało wprowadzone w połowie 2018 roku. I może czym jest ta Polska Strefa Inwestycji? Bo tak mówimy o niej, ale powiedzmy sobie, czym tak naprawdę to jest. Naprawdę Polska Strefa Inwestycji jest formą pomocy publicznej polegającej na udzieleniu zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych bądź w podatku dochodowym do osób fizycznych w związku z realizacją nowej inwestycji. I teraz, jeśli weźmiemy to, o czym też wspominałeś, że jest to pewna ewolucja specjalnych stref ekonomicznych, a po drugie mówimy o tym, że jest to jakaś nowa inwestycja, no to rzeczywiście jest tak, że pierwsza myśl jaka jest, że to na pewno dotyczy tego, że ja muszę inwestować tutaj, postawić nową fabrykę, maszyny, coś produkować i to rozwiązanie jest dla mnie. Natomiast jeżeli się spojrzy tak naprawdę na definicję, czym nowa inwestycja jest, to jest to na tyle pojemne, że tak naprawdę jest skierowane do każdego sektora. Tam są pewnego rodzaju wyłączenia, ale to są bardzo specyficzne tak naprawdę sektory, które są wyłączone spod możliwości uzyskania takiej benefitu z tej polskiej strefy inwestycji, ale tak naprawdę jest to skierowane do biznesu, a przede wszystkim jest promowany biznes innowacyjny w tym zakresie.
Okej. Dobra, to poczekaj, to ja wejdę z takim wtrętem ze swojej strony, bo sektor BSS-u generalnie jego największą inwestycją jest tworzenie praktycznie nowych miejsc pracy. To mówimy tutaj o firmach, które tworzą centra operacyjne świadczące usługi finansowo-księgowe, centra typu software development, centra typu call contact center. To jak to się ma, mówiąc tak już bardzo prosto, do tej inwestycji?
To już. Po pierwsze tak, czym jest nowa inwestycja? Nową inwestycją jest inwestycja w środki trwałe bądź wartości niematerialne i prawne, które związane są z bądź też nabyciem przedsiębiorstwa zakładu, bądź też z zwiększeniem wolumenu produkcji, bądź też liczby świadczonych usług. Po trzecie, dywersyfikacją portfela, czy to produktów, czy też właśnie świadczonych usług, czy też wreszcie istotną zmianą modelu, czy też procesu produkcyjnego, czy też modelu, w którym realizujemy określone usługi. Natomiast do tego jeszcze musimy dorzucić tak zwane koszty kwalifikowane, to znaczy jeżeli mamy tą nową inwestycję, to ponosimy określone nakłady, no, od których później tak naprawdę liczymy tą pomoc publiczną. I oczywiście poza takimi rzeczami, które wprost kojarzą się nam z tym, o czym mówiliśmy, czyli zbudowaniem fabryki, czyli właśnie nabywaniem jakichś środków trwałych i tak dalej, to wśród tych nakładów, tak zwanych kosztów kwalifikowanych, mieszczą się po pierwsze dwuletnie koszty nowych pracowników. W związku z tym absolutnie, jeżeli zatrudniamy, a w branży, o której mówimy, tak jak powiedziałeś, no, ludzie to jest ta siła i to jest ten, nazwijmy to, główny element kosztowy, więc tutaj możemy zbudować tą bazę. Do tego dokładamy tak naprawdę wydatki na różnego rodzaju wartości niematerialne i prawne, czyli różnego rodzaju software, licencje. To mogą być również też takie koszty, jak na przykład koszty najmu czy leasingu, czy jakiś biur, czy jakiegoś takiego sprzętu, który jest nam potrzebny. Więc tak naprawdę jak wejdziemy dalej troszeczkę bardziej w szczegóły i zobaczymy, że te koszty to są ludzie przede wszystkim, to są ewentualnie jakieś software i tak dalej, no to daje nam to odpowiedź, że no, to jest zdecydowanie dla tego sektora.
Okej, okay. A powiedz mi, gdybyśmy teraz mogli spojrzeć na wielkość takiego projektu, nazwijmy to, bo branża BSS-u charakteryzuje się tym, że czasami tworzy sobie takie centra operacyjne typu 40-50 osób, na przykład jakiś tam software house, ale równie dobrze może być to kilkutysięczna, więc wręcz armia księgowych, którzy pracują w centrum finansowo-księgowym, kadrowo-płacowym. Czy takie małe centrum typu 50-osobowe w ogóle warto, żeby się pochylało nad takim projektem jak Polska Strefa Inwestycji, czy niekoniecznie?
To wszystko zależy, gdzie ta nasza nowa inwestycja będzie realizowana, ponieważ największą tak naprawdę różnicą pomiędzy Polską Strefą Inwestycji a specjalnymi strefami ekonomicznymi jest to, że w ramach polskiej inwestycji możemy uzyskać tą pomoc nie w tym konkretnym miejscu, tak jak było, że to jest specjalna strefa ekonomiczna na wybranym terenie, a Polska Strefa Inwestycji tak naprawdę cały kraj jest nim objęty, czyli tam, gdzie obecnie prowadzę działalność, bądź tam, gdzie planuję prowadzić tą działalność, tam mogę skorzystać z tej pomocy. Teraz system jest rozwiązany w ten sposób, że są wyznaczone tak naprawdę pewne minima, czyli minima nakładów, o których powiedzieliśmy, które muszą być spełnione, abyśmy mogli zakwalifikować. I oczywiście te minima są uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa, ale też specjalnie dla właśnie sektora nowoczesnych usług też są wskazane, że nie wiem, przykładowo w Warszawie jest to 5 milionów, tak? Czyli 5 milionów tych kosztów kwalifikowanych, żebyśmy mogli w ogóle skorzystać z Polskiej Strefy Inwestycji. Nie wiem, w Lublinie to jest już 4 miliony, ale w Świdniku, który jest, wiesz, niedaleko położony od Lublina, z 4 milionów robi się już 2 miliony. I teraz, więc tak naprawdę planując tą inwestycję, kiedy mamy w głowie określoną jakąś kwotę, no bo zdajemy sobie sprawę, ile ten proces inwestycyjny będzie nas kosztował, wtedy też warto zobaczyć dla konkretnego miejsca, w którym będę inwestował, jakie tam są przewidziane tak naprawdę progi, bo tak naprawdę cały ten system jest oparty o konkretną lokalizację. Więc po pierwsze, konkretna lokalizacja wyznacza nam poziom tych minimalnych kosztów, a po drugie wyznacza nam coś, co nazywamy intensywnością pomocy. Czyli tak naprawdę, jeżeli weźmiemy sobie przykład tego Lublina, gdzie mamy 4 miliony, to dla Lublina z kolei intensywność pomocy wynosi tak zwane 50%. A te 50% z tych 4 milionów to jest 2 miliony i to jest właśnie ten podatek, który zaoszczędzimy.
Okej. Okay. Domyślam się, że tutaj te wszystkie kwoty, o których mówimy, to dotyczą tego dwuletniego okresu, tak? Czy to jakoś inaczej się rozpatruje?
Tak naprawdę to jest, te dwuletnie koszty pracy to są koszty, które bierzemy pod uwagę do wyliczenia tych minimalnych kosztów. Natomiast to jest tak, że to bierzemy pod uwagę wszystkie koszty, które tutaj bierzemy i to nie jest tak, że bierzemy dwuletnie koszty, ale możemy je oczywiście no, ponieść tam w jakimś innym okresie czasu, więc poza kosztami pracowników, tak jak mówię, należy wziąć pod uwagę koszty innych inwestycji, w szczególności w jakiś software, licencje, know-how, w najem, leasing i te wszystkie koszty zebrane bierzemy tak naprawdę pod uwagę i na podstawie tych kosztów sprawdzamy, czy łapiemy się na to minimum i na podstawie tych kosztów tak naprawdę składamy później wniosek o pomoc.
Okej, to teraz jeszcze jedno pytanie uzupełniające odnośnie tych różnych poziomów. Mój prosty rozum wskazuje mi, że im większe miasto, im bardziej rozwinięta infrastruktura w tym mieście, im mniejsze bezrobocie i tak dalej, tym te minima są no, wyższe do osiągnięcia, że tak powiem, a tam, gdzie mówimy o miejscowości bądź aglomeracji nieco mniejszej, gdzie jest większe bezrobocie i tak dalej, no to trzeba mniejsze spełnić wymagania, żeby zakwalifikować się pod taką pomoc.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Natomiast, tak jak mówię, warto nieraz sprawdzić, bo często tego rodzaju, na przykład centra usług, no okej, możemy je zlokalizować w centrum miasta, ale możemy też je zlokalizować zaraz za granicami miasta i się okazuje, że to już jest zupełnie inna gmina, w której już obowiązują zupełnie inne kryteria. Natomiast zgadza się, że jakby ogólnie projektowi przyświecała taka myśl, żeby pobudzić różnego rodzaju projekty, też inwestycje takie nowoczesne, innowacyjne, bo w tej części Polski, która no, potrzebuje tego rodzaju inwestycji, nie są one tak mocno rozwinięte.
W porządku. To teraz mam takie bardzo tricky question, bo powiem Ci tak, no, COVID nas nauczył nieszablonowego myślenia i podchodzenia do rozwoju projektów inwestycyjnych w przeróżny sposób. Ja sobie wyobrażam, że mogę na przykład chcieć rozwinąć moje centrum operacyjne nie w jednej, ale na przykład w dwóch albo trzech lokalizacjach. I teraz pytanie, czy ja każdą z tych lokalizacji muszę traktować oddzielnie, czy mogę ją ująć w ramach jednego projektu, składając mój wniosek na przykład o staranie się o takie wsparcie, zwolnienie w ramach PSI?
Niestety będą to trzy różne wnioski, bo tak sobie powiedzieliśmy, po pierwsze w tych trzech różnych miejscach możemy mieć różne minima i też inny organ jakby. Oczywiście decyzja ostateczna, o czym pewnie jeszcze sobie będziemy mówić, jest wydawana przez ministra rozwoju, natomiast no, organ, z którym my współpracujemy, tak naprawdę to są te organy, które do tej pory zajmowały się specjalnymi strefami ekonomicznymi i one też mają, nazwijmy to, swoją specyfikację miejscową, więc też te wnioski by trafiały do trzech różnych organów, więc niestety taki podział nie jest możliwy, żeby go objąć jednym wnioskiem.
Okej, dobra, to teraz wspomniałeś o tych organach, które się tym zajmują. Rozłóżmy sobie ten proces na takie jakby czynniki pierwsze. Wpadam na genialny pomysł, że chcę się postarać o to, żeby tutaj skorzystać z tego, co daje mi Polska Strefa Inwestycji. Jakie są kolejne kroki?
Znaczy, ja myślę, że nawet jest krok wstecz, nie? Że po pierwsze mamy tą myśl, że realizuje inwestycje. Bo to, z czym ja się spotykam najczęściej w praktyce, to jest tak, że przedsiębiorcy myślą o realizacji konkretnej inwestycji i niestety brak nieraz tej świadomości czy wiedzy na temat tego, że coś takiego jak PSI jest, no powoduje, że oni realizują tą inwestycję bez możliwości skorzystania z tego, bo o czym sobie za chwilę powiemy, w którym momencie musimy się tak naprawdę zdecydować. Więc tak naprawdę, jeżeli ja podejmuję decyzję o tym, że będę realizował inwestycję, no to pytanie jest tylko takie, trzeba sobie zadać, to czemu nie skorzystać jeszcze i niejako mieć jeszcze dodatkowy benefit, bo skoro i tak to zrobię, to może warto sprawdzić, czy mogę się załapać na PSI. Więc jak mam tą decyzję, że okej, realizuję inwestycje, to w kolejnym kroku to, co należałoby zrobić, to tak, patrząc na to, gdzie będę realizował tą inwestycję, sprawdzić sobie właśnie te minima, czyli sprawdzam, jakie są minima przewidziane. No i w tym momencie troszeczkę już wiemy, nie? To znaczy, jak porównam sobie, jeżeli mam w głowie inwestycje, to mniej więcej wiem, jakie koszty poniosę i w tym momencie mogę wiedzieć, czy będę powyżej tego minimum, czy też poniżej. Jeżeli będę powyżej, no to w konkretnej lokalizacji dostajemy też odpowiedź na to, jaka jest potencjalna korzyść, no bo tak jak sobie powiedzieliśmy, dla każdej konkretnej lokalizacji mamy też wskazaną tą intensywność pomocy. I wtedy jestem sobie w stanie tak naprawdę wyliczyć, jaką będę miał tą korzyść podatkową na koniec dnia. No i tak naprawdę w tym momencie to jest taka, nazwijmy to, taka faza wstępna oceny projektu. W tym momencie należy podjąć decyzję, czy to jest dla mnie po prostu z finansowego punktu widzenia opłacalne, czy też nie. Bo oczywiście z jednej strony ja dostaję to zwolnienie podatkowe, to jest super, natomiast trzeba też pamiętać, że z tym wiążą się też określone obowiązki, tak? No jeżeli mam zwolnienie podatkowe, to oznacza też to, że przyjdzie mi kontrola z Urzędu Skarbowego i będzie musiała mi skontrolować tą sytuację, czy ja dobrze to rozliczam, czy moja ewidencja prowadzona jest w taki sposób, który pozwala na to, żeby jasno określić dochód, który temu zwolnieniu powinien podlegać.
Okej, okay. To jeszcze dla jednej klaryfikacji, bo domyślam się, że wygląda to w taki sposób, że gdybym ja jednak zdecydował się uruchomić swoją działalność i na przykład zatrudnił sobie pierwszych 5-6 osób, kupił dla nich te komputery, licencje i tak dalej, a potem zacząłbym wchodzić w taki projekt, to ja tych pierwszych osób nie jestem w stanie go zaliczyć do tego projektu.
Dokładnie tak, ponieważ przepisy są skonstruowane w ten sposób, że te koszty kwalifikowane, które bierzemy do wyliczenia tej naszej bazy, tak naprawdę muszą być poniesione dopiero po dniu, w którym uzyskam decyzję. Więc w praktyce ten proces wygląda w ten sposób, że najpierw dokonujemy tej oceny, o której rozmawialiśmy. I jeżeli uznajemy, że okej, to jest dla mnie opłacalne, spełniam te kryteria, które są, to tak naprawdę w tym momencie mogę wystąpić o decyzję. Z praktyki wynika, że te decyzje są do możliwości do uzyskania między 2 a 4 tygodnie, w zależności oczywiście od okresu, no teraz też jest specyficzna sytuacja, ale 2-4 tygodnie i jesteśmy w stanie uzyskać tą decyzję i po uzyskaniu tej decyzji koszty, które poniesiemy, a za które niejako wnioskowaliśmy.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
No to w tym momencie już są objęte wersje.
Okej, okay, dobra, czyli warto jednak się do tego przygotować wcześniej, bo wtedy można znacznie więcej, mówiąc kolokwialnie, upchać w ten projekt.
Zdecydowanie tak i ta pierwsza faza wstępna jest też po to, że my tutaj dużo mówiliśmy sobie o tych kwotach, natomiast żeby skorzystać z PSI, to nie tylko jakby kwoty, ale musimy też spełniać coś, co ustawa mówi o tym jako kryteria tak zwane jakościowe, więc te kwoty, o których mówiliśmy, to tak zwane kryteria ilościowe, ale mamy też tak zwane kryteria jakościowe. Tutaj jest ich kilka tych kryteriów. Za spełnienie każdego dostaje się tak zwany jeden punkt. No i teraz też w zależności znowu od lokalizacji, w której realizujemy naszą inwestycję, to musimy uzbierać określoną liczbę punktów, na przykład 4 bądź 6 punktów z tych 10. Ale też znowu jest tak, że nie ma co się bać na bazie mojego doświadczenia tych kryteriów, bo większość przedsiębiorstw je spełnia. Bo celem przykładu te kryteria to jest na przykład określony procent, na przykład 80% osób, które zostaną zatrudnione w związku z tą nową inwestycją, będzie zatrudnione na umowę o pracę. Jeżeli tak, jeden punkt. A inne to, że na przykład będziemy inwestowali w naszych nowych pracowników. Inwestowali w tym sensie, że nie wiem, zapewnimy im jakieś szkolenia, zapewnimy im, nie wiem, opiekę medyczną, jakieś dodatkowe takie pakiety. Za to jest kolejny punkt. Różnego rodzaju koszty na badania i rozwój też są premiowane. Później mamy takie jakieś proekologiczne jakby działania podejmowane przez przedsiębiorstwa i możemy na przykład pochwalić się odpowiednim tam certyfikatem, na przykład jednym z ISO, też jest kolejny punkt zdobyty. Więc jak spojrzę tak naprawdę na tą listę tych kryteriów jakościowych, to większość przedsiębiorstw teraz tak naprawdę już na starcie spełnia ileś tych kryteriów, a trzeba pamiętać o tym, że niektóre te kryteria nie muszą być spełnione już na moment, w którym rozpoczynamy naszą inwestycję, a wystarczy, że niejako złożymy oświadczenie i powiemy na koniec naszej inwestycji, kiedy powiemy, że już jest koniec, tam nie wiem, za rok, dwa czy trzy, kiedy ją zakończymy, będziemy spełniać to kryterium. I to wtedy też jest absolutnie ok z punktu widzenia PSI.
Okej, okay, a ta lista tych punktów, że tak powiem, za które te dodatkowe punkty się zdobywa, jest gdzieś jakaś jawna? Do tego łatwo można dojść?
Tak, absolutnie. To jest ustawa z maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji. Ona tak naprawdę tworzy nam PSI i do tej ustawy zostało wydane specjalne rozporządzenie. W tym rozporządzeniu jest po prostu załącznik, który pokazuje, że tam jest rozróżnienie dla działalności produkcyjnej, te kryteria jakościowe, i dla działalności usługowej, jakie są też te kryteria. Więc łatwo sobie sprawdzić, jakie to są kryteria do spełnienia.
Okej, okay, dobra, fajnie. Powiedziałeś mi, że tutaj ten proces tak jakby rozpoznawania wniosku trwa mniej więcej 2 do 4 tygodni, być może teraz nieco tam dłużej, ale przyjmijmy, że to są te 2 do 4 tygodni. Czy jesteś w stanie mi powiedzieć, jaka jest skuteczność w ogóle składania takich wniosków? W sensie, czy to w ogóle jest mierzalne, czy te instytucje, które zgadzają się bądź nie zgadzają na udzielenie tego typu wsparcia, to one mierzą sobie, ile wniosków jest odrzucanych, a ile jest przyjmowanych?
Wiesz co, ja myślę, że na bazie mojego doświadczenia jest bardzo wysoki odsetek tak naprawdę pozytywnych wniosków. Co więcej, moje doświadczenia też są takie, że to jest oparte na transparentności i współpracy z tym organem. Tak naprawdę oni są bardzo chętni, żeby pomóc i żeby ten wniosek był absolutnie pozytywny. Przykład, ja miałem taki przykład, taką sprawę w zeszłym roku prowadziliśmy, gdzie te osoby reprezentujące ten organ ze strefy były bardzo chętne przyjechać do naszego klienta, opowiedzieć, jak to wygląda, jak oni się będą tym zajmować. Później w przeciągu tych 3 tygodni, tam w 3 tygodnie otrzymaliśmy decyzję, oni byli bardzo aktywni, dzwonili, jeżeli potrzebowali coś wyjaśnić w związku z wnioskiem, więc wiesz, nie wyglądało to jak taki typowy kontakt z urzędem, że on wysyła pismo, wzywa nas, odpowiedzcie w 7-14 dni, tak później 3 miesiące, tylko oni są bardzo otwarci i proaktywni po to, żeby ten wniosek naprawdę przeprocesować i żeby finał był tak naprawdę bardzo pozytywny.
O, dobrze, no to mamy poukładane, a teraz dwa zdania temu wspomniałeś o kontroli, tak? Czyli no ja się domyślam, że jak ktoś kasę rozdaje, to potem chce sprawdzić, czy ta kasa w prawidłowy sposób jest zarządzana, że tak powiem. Jak wygląda taki proces kontroli i kiedy on się uruchamia?
Wiesz co, no, po pierwsze trzeba pamiętać, że jeżeli dostajemy zwolnienie podatkowe, no to zwolnienie jest, tak sobie powiedzieliśmy, związane z tą nową inwestycją. Więc oczywiście, jeżeli zakładamy coś od podstaw i całe nasze przedsiębiorstwo jest tą nową inwestycją, no to wtedy trochę nie ma problemu, no bo dochód, który wygeneruje z nowej inwestycji, będzie po prostu zwolniony, tak, objęty tym PSI. Troszeczkę problematyczna staje się sytuacja, kiedy mam już działającą przedsiębiorstwo, spółkę i no, nie wiem, postanowiłem rozszerzyć zakres działalności, tak? Zwiększyć na przykład wolumen świadczonych usług, na tym polega ta moja nowa inwestycja. Wtedy się oczywiście pojawia pytanie, czy jestem w stanie w prawidłowy sposób wyodrębnić ten dochód związany z tą konkretną częścią, czy też no, ten dochód powinien być jednak połączony z jakby innymi elementami już istniejącego przedsiębiorstwa. Takie rzeczy też są absolutnie dopuszczalne. Znaczy Ministerstwo z kolei Finansów w takich oficjalnych objaśnieniach powiedziało, że no, oczywiście no, jakby biznes jest na tyle bogaty, że mogą wystąpić takie sytuacje i wtedy tak naprawdę w zależności od charakteru tej nowej inwestycji, tak zwanych coś, co ministerstwo nazywa ścisłych powiązań, no to ten zakres tego zwolnienia może być troszeczkę na przykład szerszy. Natomiast no, musimy się przygotować na to, że ewidencja księgowo-podatkowa, którą prowadzimy, jest prowadzona w taki sposób, abyśmy organ podatkowy, który przyjdzie na tą kontrolę, żeby był w stanie potwierdzić, że rzeczywiście przychody, koszty związane z tą częścią, a co za tym idzie na końcu dochód, to jest ten dochód, który powinien być zwolniony. I odpowiadając na twoje pytanie, no, organy przychodzą tak naprawdę najwcześniej, no oczywiście po zakończeniu realizacji inwestycji. Wtedy musimy, przychodzi organ kontroli podatkowej, może przyjść, sprawdzić tak naprawdę, czy prawidłowo, tak jak sobie powiedzieliśmy, my kalkulujemy ten dochód zwolniony. jest też po zakończeniu inwestycji taka kontrola z tego organu, który, za który nam pośredniczył w wydaniu tej decyzji, czyli ten, ten organ, nazwijmy to strefowy. Oni też przychodzą tak naprawdę skontrolować, czy rzeczywiście no to, co obiecaliśmy, to zrobiliśmy mniej więcej. Tylko oni nie patrzą na tą stronę, nazwijmy to księgowo-podatkową, oni tak naprawdę patrzą, czy rzeczywiście nakłady, czy zatrudniliśmy te, te, te osoby i tyle, ile i inne koszty, które wskazujemy, czy rzeczywiście je ponieśliśmy.
Czyli idealnie de facto to by było stworzyć odrębne, odrębne centrum kosztów, gdzie byśmy wszystko pakowali sobie do niego i żeby to było łatwo zarządzalne. Oczywiście to jest utopijne podejście, no bo wiadomo, że zarząd firmy czy jakieś tam kwestie dotyczące ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem ciężko by było do takiego centrum kosztów całkowicie wyodrębnić. To pewnie są te elementy współdzielone. No ale, ale wyobrażam sobie, że tutaj tego typu podejście mogłoby nam temat usprawnić. Słuchaj, pytanko mam jeszcze jedno, bo nie wiem, czy o to się już pytałem, czy nie. Jaki może być w ogóle najdłuższy okres inwestycji, który możemy sobie zaplanować?
Znaczy to jest tak, że to my wskazujemy we wniosku, kiedy rozpoczynamy i kiedy kończymy inwestycje. Mhm. To jest jakby pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że należy pamiętać, że jeżeli na przykład wskazujemy, że zatrudnimy te osoby, to później w zależności od wielkości przedsiębiorstwa musimy utrzymać to zatrudnienie, czyli liczbę tych pracowników, którą zadeklarowaliśmy przez określony czas i tam dla dużych przedsiębiorców to jest 5 lat, dla średnich czy małych to jest 3 lata. Natomiast samo z kolei zwolnienie jest przyznawane na okres od 10 do 15 lat. Więc tak naprawdę, kiedy rozmawialiśmy o tym, że kalkulujemy sobie tą opłacalność tego projektu, to tak naprawdę z strony finansowej patrzymy na pewną projekcję finansową, jak będzie się kształtował mój wynik w pewnej perspektywie 5-10-letniej i wtedy sprawdzamy tak naprawdę, czy jestem w stanie no, efektywnie skorzystać z tego zwolnienia i z tej kwoty, która mi zostanie, zostanie przyznana. W praktyce sam proces inwestycyjny najczęściej no, to jest od roku maksymalnie 3 lata, jest taki wskazywany jako data, data graniczna, od której dopiero liczymy te, te, te dalsze terminy.
Okej, okay, no w końcu każdemu zależy, żeby to miało jakiś tam zdefiniowany czasookres. Dobrze. Michale, pytanie takie bardziej matematyczne może w tej chwili. Powiedz takie trzy najważniejsze rzeczy, o których należy pamiętać, żeby sprawnie do projektu podejść, przejść przez niego i wyjść bezboleśnie.
Myślę, że trzeba pamiętać, że... Myślę, że tak. Trzeba zacząć od tego, że jest coś takiego jak PSI, więc jeżeli planuję, to tym pierwszym krokiem jest tak naprawdę, żebyśmy sprawdzili, czy koszty, które poniosę, to kwalifikują się i czy spełniam te minima. To jest moim zdaniem punkt wyjściowy. Po drugie, sprawdzenie opłacalności, no bo to też tak jest, że możemy się starać o tą decyzję, a później się okaże, że ja tego nigdy nie wykorzystam. To jest taka trochę decyzja do szuflady. No. Kolejny papier tylko po co? Oczywiście jest tak, że nawet po uzyskaniu decyzji, to ode mnie jako od przedsiębiorcy zależy, czy ja skorzystam z tego, czy nie. Natomiast no, chyba trochę nieraz szkoda zachodu, żeby składać ten wniosek i tak dalej, jeżeli z niego nie skorzystam. Więc po pierwsze bym sprawdził minima, po drugie bym sprawdził, biorąc pod uwagę moje projekcje finansowe, czy to jest dla mnie po prostu opłacalne. A po trzecie, no w tym momencie po prostu tak naprawdę rozpoczął już pracę nad wnioskiem i ewentualnie to, o czym sobie mówiliśmy, czyli w sytuacji, w której no, mam pewne wątpliwości co do tego, czy ten dochód, który ma podlegać zwolnieniu, to powinien być taki czy inny, no to też zaplanować ten proces w taki sposób, żeby na przykład móc uzyskać interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego, bo ministerstwo wydaje takie interpretacje, żeby powiedzieć, ok, w tym konkretnym przypadku tym dochodem jest, to, jest taki, a nie inny dochód. To też nam pozwala tak naprawdę na końcu, po pierwsze daje bezpieczeństwo, a po drugie pozwala ocenić tak naprawdę skalę opłacalności swojego projektu.
Czy na wszystkich tych etapach ty wspierasz właśnie takie organizacje BSS-owe, czy to jest, czy któryś z tych etapów to jest taki, że firma musi sama sobie zrobić, a dopiero potem może prosić na przykład was o pomoc?
Absolutnie. Znaczy, my też możemy doradzić, żeby zrobić inwestycję, bądź też nie, ale w momencie, w którym jest ta inwestycja, po pierwsze, no, my pomagamy w całym tym procesie, znaczy pomagamy klientom po pierwsze zweryfikowaniu, czy koszty, które sobie założyli, to są koszty, które, o których mowa, czyli te koszty tak zwane kwalifikowane. Po drugie, sprawdzamy te minima, sprawdzamy też kryteria na bazie tego, co już jest w przedsiębiorstwie, bądź też jakie te kryteria mogą zostać spełnione w najbliższej przyszłości. Więc tak naprawdę tą całą fazę wstępną oceny projektu sprawdzamy i też po wyliczeniu tak naprawdę tego zwolnienia podatkowego w oparciu o te koszty patrzymy również z działami finansowymi na projekcje finansowe i na ile są w stanie to wykorzystać. Drugi etap to jest praca tak naprawdę już nad wnioskiem, a trzeci etap to jest, często one tak naprawdę w jakiś sposób dzieją się w tym samym czasie, to jest praca właśnie nad tym, czy jesteśmy pewni, który dochód powinien podlegać zwolnieniu, a jeżeli mamy wątpliwości, to określmy te wątpliwości i zaadresuj.
Okej, okay, dobrze. A to teraz jeszcze zamykając, takie twoje subiektywne zdanie, czy branża BSS-owa w wystarczającym stopniu, że tak powiem, jest świadoma albo korzysta w ogóle z tego typu rozwiązań? Czy to jest właśnie tak, że my jesteśmy na etapie ewangelizacji rynku i powinniśmy wręcz poszerzać wiedzę na temat możliwości, że z czegoś takiego jak PSI może sektor BSS-u korzystać?
Myślę, że to jest ten etap, to znaczy budowanie świadomości i wiedzy co do tego, że pierwsze, istnieje takie rozwiązanie, a po drugie, że jest to skierowane również do tego rynku, do tego sektora. Bo, ponieważ prawda jest taka, że ta świadomość jest, ale przede wszystkim w branży takiej produkcyjnej, chociaż nie zawsze. To też jest tak, że no, niestety pomimo tego, że ten program no, działa już w sumie 2,5 roku i daje bardzo dużo, może dać korzyści, no, nie jest jakoś mocno spopularyzowany. Natomiast zdecydowanie w tym naszym sektorze jest tak, że to nie jest rozwiązanie popularne ze względu na to, o czym sobie powiedzieliśmy. Nowa inwestycja, to znaczy no pewnie muszę postawić fabrykę, z której później na przykład wyjadą samochody czy lodówki, a to nie jest tak.
No tak, no w tym wspomnianym przez ciebie Świdniku, to z tego co pamiętam helikoptery chyba budują, więc niewykluczone, że może oni się załapali na tą polską strefę inwestycji. O czym zapomnieliśmy dzisiaj sobie porozmawiać?
Myślę, że pokryliśmy wszystkie najważniejsze tematy.
No to super, czyli mamy pigułkę wiedzy, z którą wyrobiliśmy się w pół godziny, żeby przedstawić, czym w ogóle polska strefa inwestycji jest, skąd się wzięła i że wcale nie jest to jakaś super wielka czarna magia, ale może być to projekt, który odbije się korzystnie, jeśli chodzi o podatki w centrach typu BSS, czyli w centrach outsourcingowych, centrach usług wspólnych, centrach badawczo-rozwojowych, branży IT i wielu, wielu innych. Michale, dzięki serdeczne za twój czas dzisiaj, za podzielenie się tą wiedzą. Myślę, że takie informacje fajnie by było, aby w nasz rynek BSS-owy częściej mogły płynąć szerokim strumieniem. Dzięki za dzisiaj.
Dzięki Michał, dziękuję Państwu.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.